Szczęść Boże, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za powitanie, wprowadzenie. Przystępuję do wykładu. Chciałbym zacząć takiego wprowadzenia, może jeszcze nieściśle związanego z Delibakiem, mianowicie od pewnego fragmentu z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu. Może słyszeli Państwo, że badacze różnych gatunków literackich w Biblii, wśród różnych występujących w Biblii właśnie gatunków, wyróżniają również bajkę. W jednym miejscu podobno pojawia się bajka w Piśmie Świętym. I to jest Księga Sędziów, 9 rozdział. Nie będę tego rozbudowanego kontekstu tu przytaczał. W każdym razie jest taka bajka o drzewach, które w lesie się spotykają po to, żeby wybrać króla, który będzie nad wszystkimi drzewami królował. I najpierw drzewa wymyśliły sobie, że tym królem mogłaby być oliwka. Pytają ją, czy chce królować nad nimi. Oczywiście omawiam, nie czytam, ale oliwka odpowiada, dlaczego miałabym się wyrzekać oliwy, która daje radość bogom i królom? Po co mam pragnąć czegoś takiego jak władza królewska, czegoś tak wzniosłego? Ja wolę się cieszyć tym dawaniem oliwy. Następnie pytają, drzewa figowego, drzewo figowe odpowiada podobnie. Po co mam się wyrzec mojego słodkiego owocu, żeby iść i kołysać się ponad drzewami? Wolę cieszyć się tym, co moje, zwyczajne. Następnie jeszcze pytają krzewu winnego. I te wszystkie pytania kończą się w taki sam sposób, to znaczy odpowiedzi są podobne. Ta propozycja czegoś bardzo wzniosłego i wspaniałego spotyka się z taką odpowiedzią, którą możemy tak podsumować. Po co mam pragnąć czegoś wspaniałego, jakiejś doskonałości wyjątkowej? Ja będę się cieszyć moim zwyczajnym szczęściem, które jest właściwe mojej naturze, tego kim ja jestem, czym ja jestem, prawda? Czy oliwką, czy winnym krzewem, czy drzewem figowym. Ta bajka oczywiście ona się pojawia w Biblii w bardzo konkretnym kontekście związanym z przejęciem władzy przez Abimeleka, ale nie ten kontekst mnie tutaj interesuje, bo kiedy ja czytałem ten fragment, to bardzo mi się to kojarzy z tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, ze sporami o relacji natury i łaski w teologii, a szczególnie z pewnym zjawiskiem, z którym myślę, że również Państwo nieraz się spotkali. Jeśli mieli Państwo okazję rozmawiać kiedyś na tematy wiary z osobami, które są religijnie obojętne, być może Państwo doświadczyli tego, że wspominanie o takich tematach, mówienie o zbawieniu, o Bogu, o grzechu, często spotyka się nawet nie tyle z jakąś wrogością, ale właśnie z obojętnością opartą na takiej postawie, właśnie podobnej do tej, jak te drzewa w bajce z Księgi Sędziów mają. Po co ja mam się zajmować jakimiś rzeczami tak wzniosłymi i wspaniałymi, jak życie wieczne, jak łaska, jak doskonałość, jak świętość? Ja wolę tutaj cieszyć się tym moim zwyczajnym ludzkim szczęściem, tym, co jest dla mnie naturalne. Nie chcę, żeby to w jakikolwiek sposób zostało zniekształcone przez coś, co prawda, miałoby być nałożone na to. Taka obojętność religijna, myślę, że to jest zjawisko, z którym dzisiaj dosyć łatwo się spotkać. Za tym zjawiskiem stoi pewna postawa, pewne przekonanie, możemy powiedzieć filozoficzne, choć nie zawsze uświadomione jako takie, a mianowicie naturalizm. Naturalizm tutaj zdefiniowany został jako ujęcie, zgodnie z którym natura ludzka jest bytem nieposiadającym w sobie żadnego wychylenia bądź też pragnienia, którego realizacja wykraczałaby poza samą naturę. Nie posiadając w sobie naturalnego wychylenia ku Bogu, natura ludzka jest bytem całkowicie spełnialnym w obrębie samego siebie. to jest ujęte w takim języku filozoficznym, to co myślę, że właśnie język potoczny też ujmuje jako właśnie obojętność na całą sferę nadprzyrodzoną. Obojętność związaną z tym, że człowiek czuje, uznaje, że jego życie jest spełnialne w ramach tego, co naturalne. Że nie ma co pragnąć czegokolwiek, co by było ponad czy poza tym światem. Że to, co tutaj mogę uzyskać, czego mogę doświadczyć, to jest już wystarczająco dużo. Naturalizm, no właśnie, jest to pewna postawa, którą dzisiaj możemy zaobserwować, ale nie jest to rzecz przynależąca tylko do naszych czasów. Już u początku XX wieku pojawiła się w Kościele grupa teologów, grupa myślicieli, którzy widzieli w tym właśnie przekonaniu naturalistycznym takie no, główną przeszkodę, główne zagrożenie dla wiary w pewnym sensie, to znaczy główną przeszkodę w przyjęciu wiary przez ludzi. Pamiętajmy, że ten początek XX wieku to był czas dla Kościoła bardzo trudny. Kościół w XX stulecie wszedł z takimi licznymi traumami związanymi z rozwojem ruchów rewolucyjnych, demokratycznych w XIX wieku. Pod koniec XIX wieku upada państwo kościelne. Na początku wieku XX, w 1905 roku we Francji ma miejsce rozdział kościoła od państwa. Są wprowadzane ustawy, które tak bardzo radykalnie chcą wykorzenić kościół z życia publicznego. Szerzy się taki, można powiedzieć, agresywny ateizm czy antyklerykalizm. I można by było pomyśleć, że to jest największe zagrożenie, że to jest największy dramat kościoła w tych czasach. No ale właśnie pojawia się grupa myślicieli, grupa teologów i filozofów, którzy mówią nie. To jest oczywiście groźne, to jest wielka trudność, przez którą Kościół przechodzi, ale takim największym zagrożeniem jest ten naturalizm. To znaczy taka totalna obojętność na jakiekolwiek nadprzyrodzone dopełnienie życia ludzkiego. Bo ten naturalizm niejako człowieka zupełnie już zamyka na łaskę, na wiarę. I ci teologowie, filozofowie zaczęli się głowić nad tym, jak ten naturalizm przezwyciężyć, jak tę barierę usunąć. Wśród właśnie tych teologów był bohater dzisiejszego wykładu, Henri de Lubac, francuski jezuita, o którym za chwilę opowiem krótko, przedstawiając jego osobę, ale tak dla porządku, to jest pierwsza część wykładu, pierwsza z dwóch części, spór o relacje natury i łaski w centrum teologii XX wieku i taki pierwszy podpunkt, teologia wobec naturalizmu. Mamy właśnie wśród teologów, którzy chcą się zmierzyć z zagadnieniem naturalizmu, tego właśnie człowieka, Henri de Lubac, jezuita, jak widać żył długo, 95 lat, przeżył w zasadzie cały wiek XX, urodził się pod koniec XIX. To jest bardzo ciekawa postać, miał niezwykle ciekawe życie i bogate. Oczywiście nie czas i miejsce, żeby wszystko opowiadać, bo cały wykład by można było mówić o jego życiu, więc tylko takie podstawowe informacje. On się urodził na północy Francji, ale przez większą część życia był związany z Lyonem. Jako nowicjusz jezuicki został powołany do wojska w czasie I wojny światowej. Walczył w wielu najcięższych bitwach. Znał doskonale to życie z okopów, które my znamy z literatury czy z filmów. Później został wyświęcony na księdza po I wojnie światowej, został wykładowcą teologii. W czasie II wojny światowej był czynnie zaangażowany w ruch duchowego oporu. To nie był ten opór zbrojny, ale taka duchowa opieka nad szczególnie młodzieżą w okupowanej Francji. Był współtwórcą dwóch ważnych serii teologicznych, prawda? Pierwszej Source Chrétienne, czyli źródła chrześcijańskie. To były pierwsze takie, pierwsza seria popularyzująca najważniejsze dzieła ojców Kościoła, wydania dwujęzyczne z tłumaczeniem na francuski. I druga seria Theologie, to była seria już taka ściśle teologiczna, to znaczy to były monografie teologów, no powiedzmy z kręgu właśnie jezuitów, dominikanów, jakiejś rodzącej się takiego, rodzącego się nowego typu teologii. Był ekspertem na Soborze Watykańskim II od 1983 roku, był kardynałem, dostał właśnie kapelusz kardynalski z rąk Jana Pawła II. No i oczywiście był autorem licznych książek i artykułów, z których no przynajmniej niektóre dzisiaj będziemy mieli okazję trochę poznać. Teraz Delibach w tym okresie międzywojennym, on się tak szczególnie, no to był czas, kiedy zaczęła się jego aktywność jako teologa w sensie ścisłym i wtedy szczególnie się zainteresował tematem naturalizmu, to znaczy szukaniem odpowiedzi na to niepokojące zjawisko i tematem natury i łaski, tematem relacji natury i łaski. Z inspiracji swoich mistrzów, nauczycieli, zaczął zajmować się tym tematem, to znaczy badać, jak w tradycyjnej teologii ujmowano relacje natury i łaski, jakim przekształceniom ta część teologii potem uległa i jakie były tego konsekwencje. I teraz do czego on doszedł? Otóż doszedł do tego, że powszechne w teologii jego czasów ujęcie relacji natury i łaski niesie już w sobie pewne ziarno naturalizmu. To znaczy tak jak ujmowano naturę i łaskę w tej teologii podręcznikowej pierwszej połowy XX wieku, to tam już pewna wizja natury ludzkiej była taka, że ona niejako skłaniała do przyjęcia postawy naturalistycznej. Zaraz zobaczymy, w jakim sensie skłaniała. Druga rzecz. On stwierdził, że to właśnie ujęcie powszechne w jego czasach, nazywane tradycyjnym, wcale nie było takie tradycyjne. Wiązało się z tak zwanym systemem nowożytnym, pewnym sposobem myślenia w teologii, który się pojawił w XVI wieku. A to, co wcześniej, to myślenie wcześniejsze było inne. To było prawdziwe, tradycyjne myślenie. I trzecia rzecz, no, odpowiedzią na szerzenie się naturalizmu, zdaniem Delibacha, powinien być powrót do tradycyjnego ujęcia relacji natury i łaski w teologii. Odrzucenie tego, co w XVI wieku wypracowano, powrót do tego, co było wcześniejsze, bardziej źródłowe. I tak, drugi podpunkt tej pierwszej części wykładu, spór wokół Sur Naturel, czyli dzieła, w którym Delibach zawarł te swoje tezy i zaproponował pewien program odnowy teologii, pewną wizję relacji natury i łaski, która miała być odpowiedzią na naturalizm. Sur Naturel to jest książka, która wyszła w 1946 roku, niedługo po II wojnie światowej. Składa się z artykułów, które w większości Delibach wcześniej publikował. One przeszły bez jakiegoś, bez echa w zasadzie. No, w gronie specjalistów były dyskutowane. W momencie wydania tej książki Delibach miał 50 lat. 8 lat wcześniej opublikował swoje pierwsze dzieło, swoją pierwszą książkę, Katolicyzm. Być może Państwo słyszeli, w zasadzie najsłynniejsza jego książka. Był człowiekiem w tym momencie publikacji Sur Naturel, człowiekiem, który cieszył się dużym autorytetem w swoim zakonie, w ogóle w kościele we Francji, między innymi ze względu na jego zasługi w czasie II wojny światowej. Publikuje takie dzieło, tutaj po prawej pewnie nie za bardzo widać, jest strona tytułowa tej książki, tam jest Sur Naturel i podtytuł Studia historyczne. Prawda? To jest książka, która się składa głównie z pewnych rozważań z dziedziny historii teologii. Jaki był zamysł za tą książką stojący? Dalibak sam ten zamysł jakoś tak streścił, mówiąc, że dzieło to stanowiło swego rodzaju próbę nawiązania na nowo kontaktu między teologią katolicką i myślą współczesną. Ale on był realistą, to znaczy wiedział, że to nie należy tutaj, nie chodzi o adaptację teologii do tego, co ludzie myślą, i dlatego mówił, że trzeba być przygotowanym na to, że ta adaptacja, ona będzie miała formę pewnej konfrontacji też, stawienia czoła. To mówię, bo to dużo potem, szczególnie w czasach po Soborze Watykańskim II, było widać, w jaki sposób Dalibak w różnych sporach uczestniczył. Nie było w jego postawie nic takiego szukania właśnie adaptacji na siłę, czy za wszelką cenę szukania tego, co nowe. On był teologiem bardzo przywiązanym do tradycji, do źródeł teologii. Więc jest Sur Naturel, 1946 rok. Dzieło, które się składa głównie ze studiów historycznych. Cztery rozdziały, które dotyczą różnych kwestii właśnie z historii teologii. I na końcu tych czterech rozdziałów zakończenie, 10-stronicowy tekst, w którym Dalibak wreszcie nie analizuje innych autorów, ale mówi coś od siebie, prezentuje swoje poglądy na temat właśnie relacji natury i łaski. Tutaj jeszcze, bo Sur Naturel to było pierwsze dzieło, które na ten temat zostało przez niego wydane. Trzy lata później napisał też artykuł Le Mystère de Sur Naturel, w którym wyjaśniał pewne rzeczy, które w Sur Naturel były jeszcze nie do końca jasne. A później, 16 lat później, już prawda, pod koniec trwania Soboru Watykańskiego II, jeszcze wydał dwa dzieła dotyczące tej tematyki, Le Mystère de Sur Naturel w 1965 roku i w tym samym roku Augustynizm, Théologie Moderne. I jeszcze w 1980 roku wyszło jedno dzieło o naturze i łasce, jedyne, które jest tłumaczone na polski. Właśnie niestety Dalibak, chociaż był tak ważnym teologiem, to w zasadzie nie jest tłumaczony na język polski. Poza tym jednym małym dziełem, które w 1986 roku wyszło po polsku, niestety ono już bardzo pośrednio dotyka tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, więc niestety cała literatura jest dostępna tylko w językach obcych. Co takiego Dalibak proponuje w tym Sur Naturel? To znaczy, jaki jest program, który on tam nakreśla? No właśnie mówi, żeby przezwyciężyć panujący wśród ludzi naturalizm, żeby teologia przestała być w jakimś sensie naznaczona też taką postawą naturalistyczną, to trzeba wrócić do tradycyjnej wizji człowieka, tradycyjnej wizji relacji między człowiekiem a Bogiem, naturą a łaską. Więc najpierw chciałbym pokazać, jak Dalibak rozumiał tę tradycyjną wizję człowieka. Co to znaczy antropologia tradycyjna, a potem w jaki sposób w tym Sur Naturel on przedstawia transformację tej tradycyjnej wizji w to, co on nazywa systemem nowoczesnym czy nowożytnym, który właśnie już jakoś jest skażony tym naturalizmem. Więc najpierw ta antropologia tradycyjna według Dalibaka. Ja streściłem tutaj to w trzech takich wyrażeniach, trzech konceptach teologicznych. Obraz i podobieństwo, rozumiane dynamicznie, serce niespokojne, interpretowane ontologicznie, nie psychologicznie i naturalne pragnienie widzenia Boga, scholastyczna wersja dwóch poprzednich. Zaczynamy od pierwszego. Obraz i podobieństwo, rozumiane dynamicznie. Oczywiście, kiedy jest mowa w teologii o obrazie i podobieństwie, jest to nawiązanie do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie, jak czytamy, rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Po polsku jest obraz, i potem podobny do Boga. Prawda? W wersji łacińskiej jest już imago similitudo, więc są dwa rzeczowniki, obraz i podobieństwo. Co to znaczy rozumienie dynamiczne tych dwóch pojęć? Otóż Delibach, badając Pisma Ojców Kościoła, stwierdził, że obraz i podobieństwo w tym tekście z Księgi Rodzaju to nie są synonimy, tylko słowa, które wskazują na dwa takie momenty wewnętrznego rozwoju człowieka. Człowiek został stworzony na obraz Boga, to znaczy od początku, już od stworzenia, jest jakoś z Bogiem związany. Nie jest taką po prostu jakąś istotą naturalną, która dopiero wtórnie musi się jakoś do Boga odnieść. Jest obrazem Boga, także w sobie samym nosi ślad tego boskiego pochodzenia, tego stworzenia przez Boga. Natomiast podobieństwo wyznacza kres drogi człowieka. To znaczy od początku człowiek jako stworzony jest skierowany ku temu, ku pewnemu celowi. I tym celem jest osiągnięcie podobieństwa z Bogiem. Jeśli obraz wskazuje na jakąś taką początkową więź z Bogiem, to podobieństwo wskazuje na taką więź już spełnioną. Na to, że człowiek już, no właśnie, w pełni jest do Boga podobny. Rozumienie dynamiczne, to znaczy, Delibach mówi, no w tej teologii obrazu i podobieństwa jest już zawarta dynamiczna koncepcja człowieka, że człowiek od momentu, kiedy zostaje pomyślany jako człowiek, jest pomyślany jako istota w drodze, obraz Boży, który jest w drodze ku podobieństwu. Drugi ten temat teologiczny, serce niespokojne. To oczywiście jest cytat ze świętego Augustyna, który jest jednym z najbardziej znanych takich fragmentów literatury duchowej. Augustyn na początku wyznań pisze, zwracając się do Boga: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, póki w Tobie nie spocznie. Mamy jakby to samo, co wyraża obraz i podobieństwo, tutaj w inny sposób wyrażone za pomocą właśnie tego niepokoju serca, który człowieka kieruje jakoś ku Bogu, ponad wszystkimi rzeczami stworzonymi. Natomiast Delibach, kiedy komentuje ten fragment ze świętego Augustyna, to zauważa, że on bardzo często jest rozumiany jako taka obserwacja psychologiczna, że dotyczy jakiegoś szczególnie wrażliwego człowieka, jakim był Augustyn, człowieka no właśnie niespokojnego, że on tak wyraża tą swoją wrażliwość na sprawy Boże w ten sposób. Delibach mówi, nie, on tutaj chce powiedzieć coś ważnego o człowieku jako takim. To nie jest tylko wyraz stanu ducha, ale wyraz struktury bytu ludzkiego. Człowiek jest niespokojny i właśnie skierowany ku Bogu, dlatego w niczym z rzeczy stworzonych nie znajdzie ostatecznego spełnienia. Jest więc ta dynamika, która człowieka kieruje ku Bogu. No i trzeci ten koncept taki teologiczny to jest naturalne pragnienie widzenia Boga. Zdaniem Delibacha, on to pisze w kilku miejscach w Sur Naturel, to jest scholastyczna wersja tego motywu obrazu Bożego i tego niespokojnego serca, które u świętego Augustyna się znajduje. Mówi właśnie scholastycy ze świętym Tomaszem na czele, kiedy chcieli wyrazić pewien dynamizm, który jest w człowieku, który jest w nim od momentu stworzenia i który tak bezbłędnie kieruje go ku Bogu, to mówili o tym, że człowiek jest obdarzony naturalnym pragnieniem widzenia Boga. Z natury pragnie Boga. Święty Tomasz tak pisał, żadne ze stworzeń nie może zaspokoić pragnienia człowieka, jedynie Bóg może je nasycić i nieskończenie przewyższyć. Dlatego człowiek nie może spocząć jak tylko w Bogu. To są te trzy jakby wyrazy tej antropologii tradycyjnej, którą jakoś Delibach odkrywał, gdzie jakby istotą jest to skierowanie człowieka ku Bogu już z natury, już na mocy stworzenia. Co się dzieje potem? Otóż Delibach twierdzi, że później zaczynają się dziać bardzo niepokojące rzeczy w teologii. Gdzieś tam zaciera się prawda o tym, że człowiek z natury jest ku Bogu skierowany. Coraz częściej zaczyna się myśleć o człowieku jako o takim bycie, który jakoś jest zamkniętą w sobie naturą. Jako człowiek niekoniecznie tego odniesienia do Boga potrzebuje. On o tym mówi jako o kształtowaniu się systemu nowożytnego czy nowoczesnego. Można wyróżnić takie trzy etapy tego kształtowania się, tego systemu. Pokrótce teraz je omówię. Aha, no widzę, że tu niestety... Aha, dobra. Pierwszy etap. Otóż Delibach twierdzi, że takie transformacje tej tradycyjnej wizji człowieka, czy tradycyjnej wizji natury jako skierowanej ku łasce, zaczęły się już w późnym średniowieczu na trzy sposoby. Po pierwsze, on wskazuje na to, że wtedy zaczęły się dyskusje wśród teologów na temat tego, co się dzieje z dziećmi, które umierają bez chrztu. Że te dyskusje się już toczyły, natomiast w późnym średniowieczu pojawia się taka idea, że te dzieci, no ponieważ są bez chrztu, nie mogą zostać zbawione, ponieważ nie mają grzechu żadnego własnego, no to też nie zostaną skazane na wieczne potępienie. W związku z tym to, co je czeka po śmierci, to jest pewna naturalna szczęśliwość. Szczęśliwość, która nie jest oglądaniem Boga, nie jest łaską w sensie ścisłym, nie jest życiem nadprzyrodzonym, ale jest prawdziwą szczęśliwością. I po raz pierwszy pojawia się taka idea w teologii, że człowiek mógłby być szczęśliwy, nie oglądając Boga, nie ciesząc się taką wspólnotą z Bogiem przez łaskę. Oczywiście na razie dotyczy to tylko tego konkretnego przypadku. Druga rzecz, ten czas późnośredniowiecznej teologii to jest czas nominalizmu, takiego kierunku w teologii, który bardzo mocno akcentował wszechmoc Boga. I wszędzie tej wszechmocy jakoś starano się bronić i pokazywać, że ona naprawdę jest wszechmocą w takim najmocniejszym sensie, że Bóg może, prawda, wszystko uczynić. I wtedy teologia jakoś odrywa się od tego, co jeszcze w czasach świętego Tomasza było oczywistością, że teologia była refleksją nad tym, co się dokonało w historii zbawienia, a zaczyna być teologia polem pewnych spekulacji, pewnych hipotez. Co by było, gdyby? Taka chyba najsłynniejsza teza z tamtego czasu, czy taka kwestia niezwiązana z naszym tematem. Co by było, gdyby Bóg nakazał człowiekowi, żeby człowiek Boga nienawidził, prawda? I takie tego typu hipotezy, tego typu spekulacje zaczynają być, no właśnie, mieć miejsce w teologii. I wśród nich pojawiają się też właśnie hipotezy, spekulacje na temat tego, co by było, gdyby człowiek nie został obdarzony powołaniem do życia nadprzyrodzonego. Jeszcze na razie nieśmiało, tak gdzieś tam się to pojawia. No i trzecia rzecz, która już się pojawia u schyłku średniowiecza, to idea religii naturalnej. W ramach tych różnych spekulacji, czy też w ramach takich już humanistycznej, takiej refleksji nad człowiekiem, pojawia się pytanie o to, czy oprócz religii nadprzyrodzonej, objawionej, jest w człowieku coś takiego jak religia naturalna. Delibach widzi te trzy takie pewne intelektualne nurty, czy jakieś idee, jako taki wstęp, pierwszy etap do formowania się tego systemu nowożytnego. Natomiast decydujący jest etap drugi i to jest etap związany z Kajetanem, kardynałem Kajetanem i hipotezą natury czystej. Kajetana nie będę tutaj jakoś bardzo obszernie przedstawiał. Był kardynałem, generałem dominikanów, legatem papieskim. Żył, prawda, na przełomie XV-XVI wieku. Był wybitnym komentatorem dzieł świętego Tomasza, zdaje się, że uznawanym za taki największy autorytet. Natomiast Delibach kilkokrotnie mówi, że to był tomista bardzo żarliwy, ale niewierny. I zdaniem właśnie Delibacha to, w jaki sposób Kajetan komentuje pewne fragmenty z dzieła świętego Tomasza. To jest główna przyczyna tego, że potem zaczyna się ten naturalizm szerzyć. I teraz zobaczymy, o co mu konkretnie chodzi. Otóż u Kajetana pojawia się tak zwana hipoteza natury czystej. To znaczy, hipotetycznie Kajetan mówi, że człowiek mógłby przez Boga być stworzony nie jako ten obraz powołany do podobieństwa, nie jako ten niespokojny byt, który nigdzie nie może spocząć tylko w Bogu, nie jako ktoś obdarzony tym naturalnym pragnieniem Boga, ale jako natura czysta. To znaczy jako właśnie taki byt, który się spełnia w ramach tego, co jest naturalne, w ramach porządku natury. Mówi się, że Kajetan doszedł do tej hipotezy głównie dlatego, że był zafascynowany, tak przynajmniej Delibak, ale też inni twierdzą, zafascynowany filozofią Arystotelesa. Delibak twierdzi, że bardziej Arystotelesem był zafascynowany niż Tomaszem. Taką filozoficzną wizją człowieka i natury ludzkiej. I z tych swoich takich filozoficznych przekonań wywiódł pewne takie zasady myślenia podstawowe. Między innymi stwierdził, że naturze nie brak tego, co konieczne, nie obfituje w to, co zbędne. To jedna z takich jego pryncypiów, które dla niego były podstawowe dla myślenia o człowieku. Jeśli tak spojrzymy na to, że naturze nie brak tego, co konieczne, nie obfituje w to, co zbędne, i spróbujemy popatrzeć na tą tradycyjną wizję człowieka, gdzie natura z konieczności niejako, to znaczy jest konieczne dla człowieka, dla natury ludzkiej, żeby się spełnić, żeby być w pełni, to jest konieczne, konieczna jest łaska, to znaczy to, czego człowiekowi brak i co człowiek może otrzymać jedynie jako wolny dar Boga, no to widzimy, że jest pewna sprzeczność tutaj. Kajetan również właśnie pisał, że w sposób pewny wiemy, że żadna naturalna możność nie może istnieć na próżno w człowieku. Również to naturalne pragnienie Boga dla Kajetana było takie trudne do przyjęcia w człowieku, bo jeśli coś jest naturalne, nie może istnieć w naturze na próżno, a natura sama w sobie nie ma mocy, żeby w sobie jakoś, no właśnie, wygenerować łaskę, wygenerować to spełnienie. Generalnie można powiedzieć, że no, Kajetan zauważył, że no jakoś ta wizja człowieka, który jest z natury powołany do łaski, no trochę przeczy takiej logice filozoficznej, którą on widział, którą on wywodził ze swojej lektury Arystotelesa. W jaki sposób on rozwiązał tę sprzeczność, którą widział? Otóż właśnie, no, komentował świętego Tomasza, więc nie mógł tak zupełnie pominąć tego, co Tomasz mówił o naturalnym pragnieniu Boga, który jest w człowieku. Więc Kajetan taki sposób znalazł, że stwierdził, że Tomasz mówi o człowieku na dwa różne sposoby w swoim dziele. Czasami mówi o człowieku jako już powołanym do łaski przez Boga, obdarowanym łaską, odkupionym, czyli człowieku takim, jakiego znamy z tej historii zbawienia, która faktycznie się realizuje. No i wtedy rzeczywiście o takim człowieku można powiedzieć, że on w naturalny sposób pragnie Boga. Ale czasami Tomasz mówi w inny sposób, zdaniem Kajetana. Czasami mówi o człowieku po prostu. Widzimy tam na samym dole. Mowa jest o człowieku, nie o człowieku jako przybranym Synu Bożym, ani też o człowieku w stanie grzechu bądź w stanie łaski, lecz po prostu o człowieku. To jest w zasadzie taka, można powiedzieć, rewolucja w myśleniu o człowieku, która właśnie u początku której, zdaniem Delibaka, stoi Kajetan. Do tej pory, kiedy mówiono człowiek, no myślano o tym, który został przez Boga stworzony, ale też powołany do wspólnoty ze sobą, powołany do łaski. A teraz Kiedy się myśli po prostu człowiek, no to się myśli o człowieku jako pewnej czystej naturze, w której nie brak tego, co konieczne, więc łaska nie może być dla niej konieczna. Łaska jest jakoś no dopiero wtórnie jej potrzebna. Pojawia się taka idea natury, która może się spełnić, która spełnia się w porządku samej natury. I to jest ten moment, w którym Delibac widzi właśnie wtargnięcie naturalizmu do teologii. Na razie pod postacią hipotezy, bo Kajetan oczywiście mówił, faktycznie człowiek pragnie Boga, faktycznie człowiek spełnia się tylko w Bogu, ale hipotetycznie mogłoby być inaczej. No i teraz trzeci etap, tak długi etap, prawda, od Bajusa do modernizmu. To pokrótce, w XVI wieku pojawia się taki jezuicki teolog Michał Bajus, który zaczyna głosić, że łaska jest konstytutywna dla natury ludzkiej. Łaska ta została następnie po grzechu utracona przez człowieka. Człowiek nie spocznie, nie znajdzie spełnienia, dopóki tej łaski nie odzyska na mocy odkupienia. Co tutaj jest ważne, bo to był pogląd błędny. To znaczy Bajus stwierdził, że łaska jest nie tylko potrzebna człowiekowi jako łaska, ale jest jakby częścią natury. To znaczy człowiek jej pragnie jako dopełnienia swojej natury i w tym sensie jakoś się jej domaga, jakoś wymaga tej łaski. Ona przestała być u niego wolnym darem Boga. Kiedy pojawia się ten pogląd Bajusa, to teologowie zaczynają się coraz częściej odwoływać do hipotezy natury czystej Kajetana, która staje się takim użytecznym narzędziem do obrony przed tego typu poglądami, które chcą naturę sprowadzić do, przepraszam, łaskę sprowadzić do natury. Zaczynają mówić, no nie, hipotetycznie człowiek jest do pomyślenia jako natura czysta. Łaska nie jest elementem składowym natury. Dlaczego to jest ważny moment? Bo wtedy ta hipoteza natury czystej, która jest, pojawia się u Kajetana, ona zaczyna być czymś powszechnie przyjmowanym, bo zostaje użyta do obrony takiej prawowiernej doktryny. I teraz robimy wielki skok, XX wiek, początek XX wieku. Jest taki jeden z większych kryzysów ostatnich czasów w Kościele, kryzys modernistyczny. Pojawiają się teologowie, którzy próbują jakoś, no właśnie, zaadaptować doktrynę Kościoła do nowoczesności, w takim sensie, że no, próbują ją trochę tak na siłę pogodzić z różnymi poglądami z dziedziny nauk, z dziedziny historii, z dziedziny psychologii, religioznawstwa. Między innymi niektórzy z nich zaczynają głosić, że właśnie broniąc potrzeby wiary wśród ludzi, broniąc religii jako pewnego ważnego elementu życia ludzkiego, zaczynają interpretować to w ten sposób, że wiara jest jakąś częścią natury ludzkiej. Człowiek jest z natury religijny. Ta religijność się na różne sposoby wyraża. Między innymi wyraża się jako wiara katolicka, ale może się wyrazić też na inne sposoby. Człowiek z natury pragnie nie tyle Boga, ile religijności. Przeciw tym właśnie poglądom, przeciw modernistom, zostaje tak zapoczątkowana kampania, bardzo szeroko zakrojona kampania antymodernistyczna. Do lat 60. właśnie jako następstwo tego kryzysu modernistycznego wszyscy księża, wszyscy teologowie, kiedy dostawali taki mandat nauczania w imię Kościoła, musieli składać przysięgę antymodernistyczną ułożoną przez Piusa X. Ja przeczytam tutaj taki fragment tej przysięgi. Po piąte, z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości, pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz, ze słuchania. To dotyczy objawienia konkretnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę właśnie naprzeciw modernizmu, który chciał jakoś całą religijność sprowadzić do pewnego wymiaru ludzkiej natury, Kościół tym mocniej podkreśla, że nie, że wiara nie jest częścią ludzkiej natury, tylko jest tym, co przychodzi od Boga, z zewnątrz przychodzi do człowieka. Przychodzi jako coś darmowego, niezasłużonego, nie rodzi się z serca ludzkiego, tylko przychodzi tak zupełnie od Boga. To jest oczywiście, to jest doktryna Kościoła, to nie są jakieś tutaj poglądy jakichś tam teologów. Natomiast trochę na mocy tego kryzysu modernistycznego zaczęto bardzo mocno akcentować tą zewnętrzność wiary, religijności, łaski względem natury ludzkiej. Wychodząc od tego impulsu, zaczęto to coraz bardziej tak potęgować, akcentować. I doprowadziło to do tego, no, że takie poglądy, jak mówienie o człowieku, że jest w naturalny sposób skierowany ku Bogu, już brzmiały bardzo podejrzanie, bardzo niebezpiecznie. Delibach właśnie tworzył, czy zaczynał być teologiem niedługo po tym, jak ten kryzys modernistyczny przeszedł tą swoją najbardziej taką dramatyczną fazę. No i ze wszystkich stron właśnie słyszał o tym koniecznym, jak największym rozdzieleniu między naturą a łaską. Pokazaniu, że łaska jest zewnętrzna wobec natury, żeby przypadkiem nie wpaść w którejś z błędów modernistycznych. Ale jego zdaniem to oczywiście z jednej strony była obrona wiary, a z drugiej strony niosła za sobą wielkie niebezpieczeństwo. To samo niebezpieczeństwo, które jakoś wynikało z całego tego systemu nowożytnego, z myślenia o człowieku jako o naturze czystej, nieskierowanej ku Bogu. Może nie będę całości czytał, ale to już po latach Delibach tak streszcza, w latach 60. to, co on widział w czasach właśnie, kiedy zaczynał publikować, że nadprzyrodzony dar, łaska w tej teologii, ponieważ tak mocno akcentowano, że ona jest zewnętrzna, to nabierała kształtu jakiejś rzeczywistości nałożonej, sztucznej nadbudowy, narzuconej w sposób dowolny na człowieka. Dlatego człowiek niewierzący z pełnym uzasadnieniem odchodził w swoją obojętność i właśnie w imię tego, co mu głosiła teologia. Jeżeli moja własna natura zawiera w sobie w sposób naturalny własny cel, cóż może mnie zmusić do zgłębienia historii, aby w niej szukać, czy przez przypadek nie usłyszę w niej jakiegoś innego wezwania? To jest jego taka diagnoza, to znaczy to, co od Kajetana jest takim najpierw pomyśleniem człowieka jako po prostu człowieka, bez odniesienia do Boga, nieskierowanego ku Bogu, co w czasach modernizmu, kryzysu modernistycznego jest właśnie takim lękiem, żeby przypadkiem nie powiedzieć, że jest jakiś związek między naturą a łaską, żeby nie było podejrzenia, że łaska nie jest czymś darmowym, ale jest czymś należnym człowiekowi. To wszystko prowadzi do obojętności religijnej, do naturalizmu. To z tego jego zdaniem wynika, no właśnie, takie myślenie powszechne o człowieku, który spełnia się jako człowiek, nic więcej mu nie jest potrzebne. Może na tym pierwszą część zakończę i 15 minut przerwy, tak? Jeśli mógłbym prosić, to przejdziemy do drugiej części wykładu. To znaczy jeszcze to nie będzie ta druga duża część tej treści, ale no, ta część po przerwie po prostu. Musimy jeszcze dokończyć ten pierwszy temat tych sporów wokół książki Surnaturel. Tak, przypomnę te główne tezy Delibacka. Powszechne w teologii jego czasów ujęcie relacji natury i łaski niesie w sobie już ziarno naturalizmu. To ujęcie nie jest ujęciem tradycyjnym, ale wywodzi się z systemu nowożytnego, którego źródła tkwią w XVI-wiecznym tomizmie. I odpowiedzią na szerzenie się naturalizmu w takim razie jest odejście od tego XVI-wiecznego systemu nowożytnego, czyli z myślenia o człowieku, gdzie punktem wyjścia jest hipoteza natury czystej, i zwrócenie się ku tradycyjnej antropologii, którą określa właśnie tymi takimi teologicznymi tematami obrazu i podobieństwa, tego niespokojnego serca, no i wreszcie desiderium naturale videndi deum, czyli obecnego w naturze ludzkiej, naturalnego pragnienia widzenia Boga. Ten trzeci wyraz tej antropologii tradycyjnej to jest ten, który u Delibacka się pojawia najwięcej, ponieważ on tworzył swoją teologię w takim świecie teologii tomistycznej. Wtedy jakby język tomaszowy, język scholastyczny był w zasadzie jedynym językiem, w którym się mówiło, i on też w takim języku wyrażał tą swoją wizję człowieka, właśnie mówiąc o naturalnym pragnieniu widzenia Boga. Bardzo tutaj skrócę, ale co Delibacka rozumiał dokładnie przez to desiderium naturale, przez to naturalne pragnienie widzenia Boga? W takim ogólnym sensie to właśnie to nakierowanie natury ludzkiej ku Bogu. Uważał, że to desiderium naturale to jest, on to określał jako desiderium nature, czyli pragnienie naturalne jest pragnieniem natury. Do czego to jest ważne rozróżnienie? Otóż on mówił, że nawet mówił, że to nie jest tak, i tutaj moim zdaniem od Tomasza trochę się dystansował, że chodzi tutaj o pragnienie poznania, to znaczy, że człowiek pragnie poznać przyczyny, które stoją za wszystkimi rzeczami, poprzez różne przyczyny cząstkowe, przyczyny wtórne dochodzi do pierwszej przyczyny, nie spocznie jego umysł, dopóki tej pierwszej przyczyny nie pozna. Pierwszą przyczyną jest Bóg. To znaczy, że człowiek właśnie nie spocznie, póki nie pozna Boga, nie wejdzie we wspólnotę z Bogiem, wtedy dopiero znajdzie spełnienie. Tak u Tomasza jest to mniej więcej, to skracam oczywiście. To desiderium naturale jest związane z poznaniem. Natomiast Delibacka mówi, że ono jest jakby jeszcze głębiej niż umysł i wola. Ono jest takim jakimś ruchem obecnym w samej naturze. Chyba można tak powiedzieć, że bardziej on widział to po stronie woli niż po stronie intelektu. Jakiś taki wewnętrzny poryw ludzkiej natury, który uprzedza jeszcze świadomość i wolność. Po drugie, zdaniem Delibacka, no to on podkreślał, że to jest pragnienie absolutne, nie fakultatywne. Wiadomo, że człowiek miewa różne pragnienia. Nieraz to są jakieś zachcianki, nieraz to są głębokie pragnienia, które człowiek w różnych okolicznościach swojego życia może żywić, prawda? Ale to nie chodzi o takie pragnienie, które można mieć, a można go nie mieć. Tylko chodzi o takie pragnienie absolutne, to znaczy ono jest obecne w każdym człowieku i bez spełnienia tego pragnienia człowiek nie będzie spełniony jako człowiek, nie osiągnie tej doskonałej szczęśliwości. Prawda? Ja nie wiem, mogę mieć pragnienie, żeby pojechać w podróż, prawda, nie wiem, odwiedzić Francję czy Włochy. Może mi się to wydawać takie bardzo ważne, bardzo takie może to być głębokie we mnie pragnienie, ale to nie jest tak, że bez odwiedzenia tych krajów nie będę w pełni człowiekiem. To są pragnienia, z których mogę zrezygnować, a jednocześnie wiele osób, które znam, takich pragnień nie ma. Prawda? Tymczasem tutaj Delibacka mówi, to jest pragnienie, które charakteryzuje naturę ludzką i ono po prostu nie ma możliwości. Albo jest spełnione, albo człowiek chybił celu swojego życia. To pragnienie związane jest właśnie z celowością, z tym ukierunkowaniem natury ludzkiej. Po trzecie, Delibacka podkreślał, że to pragnienie jest niepodobne do pragnienia biologicznego. Tutaj już jakby uprzedzając pewne krytyki, które mogły go spotkać. Wiadomo, że jeśli człowiek ma pragnienie w takim sensie najbardziej podstawowym, to znaczy chce mu się pić, to to, co robi, to szuka, prawda, możliwości zaspokojenia tego pragnienia. Gdzieś szuka wody i wiadomo, że raczej ją znajdzie. No czasami w wyjątkowych sytuacjach tej wody akurat nie ma pod ręką. Ale generalnie to spełnienie pragnienia, ono jest, mieści się w ramach możliwości samego człowieka. To pragnienie wody świadczy o tym, że istnieje coś takiego jak zaspokojenie tego pragnienia. To pragnienie biologiczne, prawda, ono związane jest z tym, że ja czegoś pragnę i robię wszystko, żeby zdobyć ten przedmiot mojego pragnienia. Natomiast no, Delibach tutaj mówi, no to pragnienie Boga nie jest takie, bo Boga można pragnąć jedynie jako wolnego daru. Ja mogę Boga pragnąć, ale nie w takim sensie, w jakim drapieżnik pragnie, prawda, zdobycia swojej ofiary. On takiego porównania używa. Ja mogę Boga pragnąć tylko, mogę pragnąć, żeby Bóg w sposób wolny mi siebie darował. Mogę pragnąć Boga jako wolnego daru, nie próbując go jakoś na siłę, prawda, dosięgnąć. No i ostatnia cecha, taka ważna, Delibach podkreśla, że to pragnienie jest w nas, ale nie jest z nas. To nie jest tak, że ono się rodzi w człowieku niejako wyrastając z tego, co czysto naturalne. Tylko to pragnienie, pragnienie Boga, ono jest świadectwem tego, no, że Bóg po prostu jest źródłem mojego życia, w związku z tym też jest celem tego życia. Pragnienie to owszem, jest w nas, ale nie od nas pochodzi. Lub raczej tak bardzo jest w nas, że staje się nami, ale my nie należymy do nas samych. Non sumus nostri, prawda? Nie jesteśmy swoi, nie należymy do samych siebie. To On domaga się od nas, byśmy się Go domagali. Jeszcze jeden cytat, który stał się jakoś tytułem tego wykładu. Duch ludzki jest zatem pragnieniem Boga. To pragnienie Boga Delibach rozumie jako coś takiego ogarniającego całą naturę do tego stopnia, że ja jestem pragnieniem Boga. Nie w tym sensie, że Bóg mnie pragnie, tylko że ta moja natura się streszcza w tym takim porywie ku Bogu i że ten poryw świadczy o tym, że to Bóg mnie przyciąga, że to pragnienie nie jest, prawda, czymś kierującym się w sensie ścisłym od człowieka ku Bogu, ale świadczy o tym, że już człowiek od Boga wyszedł i jakoś Bóg go przyciąga w ten sposób, składając w jego sercu właśnie to pragnienie. Takie podsumowanie tego, co Delibach twierdził, w jaki sposób on prezentował tą tradycyjną antropologię. Jedyny cel ostateczny człowieka to cel nadprzyrodzony. To skierowanie człowieka ku celowi właśnie nadprzyrodzonemu. Wyrazem tego jest obecne w człowieku naturalne pragnienie widzenia Boga. Celowość jest integralnym elementem natury. To znaczy, że to nie jest tak, że człowiek jest skierowany ku Bogu, ale mógłby być skierowany ku czemuś innemu, pozostając człowiekiem. Jest takie miejsce, gdzie Delibach mówi, no nie można sobie tak wyobrazić, to jest to pragnienie Boga, to skierowanie ku Bogu, ta celowość człowieka, ona jest tak fundamentalna dla natury ludzkiej, że nie można sobie wyobrazić, że zmieniam coś tak fundamentalnego, a człowiek pozostaje tą samą istotą. Prawda? Że on mówi, że jeszcze mogę sobie wyobrazić jakąś zmianę w strukturze chemicznej człowieka, która jednak nie uczyniłaby z niego innej natury, jakiegoś innego bytu człowiekopodobnego. Ale zmienić to naturalne nakierowanie ku nadprzyrodzoności, no nie, to tutaj musielibyśmy mówić o jakiejś innej istocie, podobnej do człowieka, ale człowiekiem nie będącej. Także celowość dla Delibacha jest takim integralnym elementem natury. I dlatego on twierdzi, że nie sposób adekwatnie, tak teologicznie, w pełni pomyśleć natury ludzkiej bez odniesienia do celu nadprzyrodzonego. To znaczy, jeśli myślę o naturze czystej, to nie myślę o człowieku. To już jest coś w ogóle innego. Jeśli myślę o człowieku, to on musi mieć to odniesienie ku Bogu. Musi być ku Bogu skierowany. I wobec takich poglądów Delibacka, wobec tej jego antropologii opartej na pragnieniu, naturalnym pragnieniu widzenia Boga, pojawia się, no z początku ona przechodzi bez echa, to jego dzieło Surnaturel i jego poglądy, natomiast niedługo potem zaczyna narastać krytyka ze strony tomistów, tych takich, prawda, wykładowców papieskich uniwersytetów, czy w ogóle tego oficjalnego tomizmu z wydziałów katolickich. Jednym z takich wielkich krytyków Delibacka był Garrigou Lagrange, o którym chyba na poprzednim wykładzie tutaj ojciec Mateusz mówił. Natomiast jako taki przykład i streszczenie krytyk, które najczęściej pod adresem Delibacka kierowano, to fragment z artykułu, który opublikował jeden ze współbraci Delibacka w 1947 roku. Jaki jest zarzut wobec tej pozycji Delibacka, gdzie człowiek jest skierowany ku Bogu? Jeśli dla człowieka nie ma innego celu ostatecznego poza nadprzyrodzonym, a nasze pragnienie najgłębsze w sposób naturalny kieruje nas ku temu celowi, można w ogóle mówić, że ten cel przekracza wymagania naszej natury? I jeśli należy ujmować ten cel z pominięciem nowożytnej hipotezy natury czystej, to można go jeszcze w ogóle nazywać nadprzyrodzonym? Po pierwsze pyta, czy jeśli człowiek pragnie łaski, jeśli człowiek pragnie Boga już z natury, to nie jest tak, że on w jakimś sensie się tego domaga, że łaska traci swój charakter darmowego, niespodziewanego daru od Boga, a staje się czymś, czego człowiek się domaga, tak jak, prawda, moje pragnienie domaga się wody. Jeśli by woda nie istniała, a ja bym pragnął, no to świat byłby absurdalny, prawda? Na mocy samej natury jakoś to pragnienie domaga się swojego spełnienia. Czy nie jest podobnie z łaską, znaczy z tym pragnieniem łaski, z tym pragnieniem Boga? I czy w tym momencie łaska nie przestaje być łaską, czy nie przestaje być darem? No i po drugie, jeśli już natura pragnie Boga, czy to samo to pragnienie, jeśli w naturze ludzkiej jakieś jest już takie silne odniesienie ku Bogu, naturalne, to można jeszcze ten dar Boży nazywać nadprzyrodzonym? Czy rzeczywiście jest taka różnica porządków, skoro jest tak silnie powiązana natura ludzka z darem nadprzyrodzonym? Czy jest tutaj jeszcze to takie radykalne, prawda, ta przepaść między tym, co naturalne, a tym, co nadprzyrodzone? Czy nie wpadamy w błędy modernizmu tak naprawdę, gdzie ściągamy łaskę do poziomu natury? I to jest taka krytyka, z którą Delibacka musiał się zmierzyć i w zasadzie chyba po dziś dzień w jakimś sensie, no jego, ta dyskusja trwa. Delibacka, czy ci, którzy jego poglądy dzisiaj jakoś dzielą, nie mogą obok tych argumentów przejść obojętnie. Mało tego, no oprócz takich krytyk w artykułach, no pojawia się też krytyka tak o wiele bardziej oficjalna. Nie wiadomo, Delibacka twierdzi, że to nie o nim, ale w encyklice Humani Generis, prawda, pojawiają się takie słowa, że są tacy, co podważają prawdę o darmowości porządku nadprzyrodzonego, sądzą bowiem, że Bóg nie może stworzyć rozumnych istot, których by nie przeznaczył i nie powołał do uszczęśliwiającego widzenia w niebie. No, wydaje się, że jednak jakoś to dotyka tej pozycji Delibacka, szczególnie tej krytyki hipotezy natury czystej. To znowu będzie skok. Tak, więc w roku 50 wychodzi Humani Generis. Powszechnie jest interpretowane tak, jak że jednak dotyka to pozycji Delibacka. Przechodzę teraz znowu na poziom historii. W roku 50 w związku z tym Delibacka zostaje odsunięty od nauczania. Dotykają jego i jego kolegów z wydziału różne sankcje. Między innymi nie może publikować. Jego książki zostają wycofane z obiegu właśnie ze względu na to. To znaczy jednak to jego twierdzenie o naturalnym skierowaniu człowieka ku Bogu ówczesnym teologom wydaje się jednak za bardzo takie ryzykowne. I całe lata 50. Delibak jest jakby w cieniu, nie może, jest ten czas milczenia, ale potem to się zmienia. W 60. roku zostaje powołany na eksperta soborowego i można powiedzieć, że na Soborze Watykańskim II ta jego wizja człowieka, ona no, staje się wpływowa bardzo. W wielu dokumentach, oczywiście to nie jest jedyny wpływ, ani nie największy na dokumenty soborowe, ale można znaleźć ślady tego, że jednak jego poglądy zostały jakoś zrehabilitowane. I tutaj jako taki może finał tego, to cytat z katechizmu Kościoła katolickiego, bardzo blisko początku katechizmu, punkt 27, jak się zaczyna, jest mowa o człowieku, tam jest mowa o tym, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. To nie o to chodzi, że tutaj katechizm mówi słowami Delibaka, bo to nie jest dokładnie chyba ten wpływ, ale jednak pokazuje, że ten pogląd Delibaka, który się wydawał taki ryzykowny w latach 50., on w takiej czy innej formie trafił też do oficjalnego nauczania Kościoła. Tak. Natomiast wśród teologów dyskusja po dziś dzień się toczy. I teraz przechodzę do tej drugiej części wykładu już w sensie ścisłym, prawda? Henri Delibac w ogniu polemiki. Chciałbym trochę... No, usłyszeliśmy już, jaka była wizja człowieka właściwa Delibacowi. Był ten fragment krytyki, prawda, główny argument przeciwko Delibacowi, że jego pozycja anuluje jakoś darmowość łaski i nadprzyrodzoność łaski. I teraz w jaki sposób Delibac na te zarzuty odpowiedział? On odpowiedział na nie w 65 roku w książce Le Mystère du Surnaturel, niestety nietłumaczonej na polski. I wydaje mi się, że bardzo ciekawie odpowiedział, bo on już się nie skupiał na jakichś takich rozróżnieniach bardzo szczegółowych dotyczących, prawda, rozumienia naturalnego pragnienia widzenia Boga, ale zaproponował pewne jakby zmiany w ogóle w myśleniu teologicznym. To znaczy ta jego obrona tak naprawdę każe nie tyle inaczej myśleć o naturalnym pragnieniu widzenia Boga, ile w ogóle jest wezwaniem do takiej zmiany myślenia w teologii. Tak, już krytykę widzieliśmy. Cztery są takie linie argumentacji na odpowiedzi na te zarzuty prawda, o niszczenie darmowości łaski. Delibac najpierw wspomina o takiej niedoskonałości analogii daru, po drugie mówi o radykalnej różnicy między powołaniem do łaski a darem łaski, po trzecie wzywa do myślenia odgórnego, a nie oddolnego w teologii, a po czwarte przypomina o tym, że paradoks jest istotną cechą teologii katolickiej. Teraz omówię te cztery linie argumentacji. Więc po pierwsze, niedoskonałość analogii daru. Delibac zauważa, że kiedy mowa jest o tym, że natura ludzka zostaje obdarowana powołaniem nadprzyrodzonym, a to trochę twierdzili jego przeciwnicy, to znaczy, że człowiek z natury nie pragnie Boga, ale dopiero Bóg go tym pragnieniem jakoś wtórnie obdarza. No, jest tutaj pewna analogia związana, pewien obraz wzięty z takich relacji międzyludzkich, prawda? Ludzie dają sobie prezenty. I rzeczywiście musimy jakoś do tego nawiązywać, kiedy mówimy o darze łaski, czy nawet o darowaniu człowiekowi powołania nadprzyrodzonego. Ale Delibac mówi, no pamiętajmy, że to jest tylko analogia, że ona jest niedoskonała. Ponieważ, i on tutaj mówi, no jest podobnie jak z takim powiedzeniem, że Bóg darował mi moje istnienie. Myślę, że każdy by się z tym zgodził, że nasze istnienie, nasze życie otrzymaliśmy jako wolny dar Boga. Ale Delibac mówi, no tak, ale kto otrzymał ten wolny dar? Prawda? To istnienie już jest wolnym darem i dopiero ono konstytuuje tego, który ten dar otrzymuje. ten dar jest nie czymś zewnętrznym, przez Boga darowanym, ale czymś wewnętrznym, bo to ja jestem tym darem. I podobnie, mówi, należy myśleć o darze łaski, czy konkretnie tutaj o darze tego powołania nadprzyrodzonego. To jest taki dar, który jest wewnętrzny. To znaczy on mnie jakoś od wewnątrz określa. To jest ta celowość, którą Bóg mi nadaje. Nie można o tym myśleć jako o czymś dodanym do natury ludzkiej, prawda? Ale to jest coś, co człowieka dopiero czyni człowiekiem. Faktycznie jest to wolny, jest to dar. Natomiast no, ta analogia z darem ludzkim jest niedoskonała. On tutaj mówi, prawda, o transcendencji jako przywileju Boga Stwórcy, który jest mi bardziej wewnętrzny niż ja sam sobie. Tutaj cytuję świętego Augustyna. Druga, mi się wydaje szczególnie tak istotna, to jest inny tytuł, znaczy, że Dalibak stara się argumentować, że to, że człowiek pragnie łaski, to, że człowiek pragnie Boga, to nie znaczy, że tej łaski się domaga. To znaczy, kiedy ja mówię, człowiek jest skierowany ku Bogu, to wcale jakby nie zasypuje tej przepaści między naturą a łaską, takiej radykalnej różnicy między człowiekiem a Bogiem. I tutaj Dalibak proponuje pewną analogię, którą zaczerpnął ze swoich studiów nad egzegezą patrystyczną i średniowieczną. Otóż on zauważa, że no, w tej egzegezie tradycyjnej bardzo mocno kładzie się nacisk na to, że Stary Testament uzyskuje dopiero takie swoje spełnienie, swój pełny sens w Chrystusie, to znaczy w Nowym Testamencie. Chrystus spełnia Stary Testament. Natomiast ojcowie, kiedy o tym mówią, to jednocześnie akcentują, że między Starym Testamentem a Nowym jest jakaś ogromna przepaść. To znaczy, że nie da się Chrystusa wydedukować ze Starego Testamentu. Że Stary Testament jest oczekiwaniem na Chrystusa, ale nie jest czymś, co by się Chrystusa domagało. Nie jest czymś właśnie, z czym by można było tego Chrystusa wydedukować. I on mówi, podobnie jest z naturą i łaską. Łaska pragnie, przepraszam, natura pragnie Boga, natura jest ku niemu skierowana, w nim tylko się spełnia, ale nie można wydedukować z tego pragnienia tego, w jaki sposób Bóg je spełnia. To znaczy, że ta darmowość cały czas jest. Tak jak przyjście Chrystusa, spełniając historię Izraela i nadając jej sens, wyznacza przejście do nowego porządku, całkowicie transcendentnego względem tego, który go poprzedzał, podobnie jest też z celowością nadprzyrodzoną. Między istniejącą naturą a celem nadprzyrodzonym, do którego Bóg ją powołuje, dystans jest tak duży, heterogeniczność tak radykalna, jak między niebytem a bytem. Przejście od jednego do drugiego nie jest bowiem jedynie przejściem do większego bytu, ale jest przejściem do innego rodzaju bytu. Jest to przekroczenie mocą łaski granicy nieprzekraczalnej. Bo mniej więcej chcę powiedzieć, no podobnie jak ojcowie, mówiąc o spełnieniu Starego Testamentu w Chrystusie, no nie negowali darmowości Chrystusa, tego niespodziewanego charakteru jego, tak mówi moja koncepcja pragnienia naturalnego, nie neguje darmowości łaski. Trzecia linia argumentacji. Dalibak twierdzi, że trzeba odejść od takiego myślenia tylko oddolnego w teologii, a przejść do myślenia odgórnego. Myślenie oddolne to jest myślenie, które zaczyna od natury. Natura jest takim punktem wyjścia, prawda? Takim mocną podstawą. Jeśli ja mówię, że ta natura pragnie Boga, no to tak jakbym z ziemi, prawda, próbował, jakby natura się miała Boga domagać, jakby natura była punktem wyjścia i sprawowała jakąś władzę nad Bogiem poprzez to, że go pragnie, że się go domaga. Natomiast Dalibak mówi, cofnijmy się jeszcze o krok wcześniej. Ta natura, która pragnie Boga, ona sama jest stworzeniem Bożym. To nie jest tak, że mamy naturę jako punkt wyjścia. Tym punktem wyjścia to jest Boży zamysł. Boga, który stworzył człowieka i skierował go ku sobie. tutaj nie ma żadnego naruszenia wolności daru Bożego, bo to wszystko jest wpisane w wolny zamysł Boży, zbawienia człowieka. To nie nadprzyrodzone wyjaśnia się poprzez naturę, co najmniej jako coś przez nią postulowanego. Przeciwnie, to natura widziana oczyma wiary wyjaśnia się przez nadprzyrodzone, jako chciana dla Niego. To cel jest tym, co pierwsze i co dobiera i powołuje sobie środki. Bóg jest we wszystkim pierwszy. Nim zawołają, mówi Pan, ja im odpowiem. To znaczy, Delibak chce powiedzieć, przestanie być to takie, to pragnienie naturalne, pragnienie Boga, przestanie być tak bulwersujące, jeśli zobaczymy, że to naprawdę Bóg jest pierwszy. Nie tylko w tym, że daruje nam dar łaski, ale tym, że ustanowił człowieka, który Boga pragnie. Myślenie odgórne, czyli zaczynać zawsze od Boga, a nie od natury jako pewnej takiej, nawet takiego filozoficznego konceptu. No i ostatnia rzecz, paradoks jako istotna cecha teologii katolickiej. To jest wyraźnie taka polemika z Kajetanem. Tak jak mówiłem, no Kajetan bardzo chciał ściśle się trzymać tej logiki filozoficznej i wydawało mu się to nie do pomyślenia, że człowiek mógłby być przez Boga stworzony bez możliwości osiągnięcia tego, co jest konieczne dla niego, żeby być w pełni sobą. Natomiast Delibak mówi, to jest paradoks pewien. Tak, człowiek, żeby osiągnąć szczęście, żeby osiągnąć pełnię, potrzebuje tego, czego nie może w żaden sposób zdobyć. Prawda? To, co jest dla niego konieczne, jest zarazem dla niego niemożliwe. To jest paradoks, to jest to, co wygląda na pierwszy rzut oka jako sprzeczność. Natomiast on mówi, nie bójmy się takich pozornych sprzeczności. Jesteśmy stworzeniem i zgodnie z obietnicą, która nam została uczyniona, będziemy widzieć Boga. Pragnienie widzenia Go jest w nas, czy wręcz my sami jesteśmy tym pragnieniem, a tymczasem może ono zostać zaspokojone tylko przez czysty dar. Nie dziwmy się takim antynomiom. Wyłaniają się one z każdego misterium. Są znakiem każdej z prawd, które nas dezorientują. Wiara obejmuje liczne prawdy, które wydają się sobie wzajemnie przeczyć. Jest zawsze zgodnością dwóch prawd przeciwstawnych. To jest krótki fragment, tylko to nie jest u Delibaka tak, że on, prawda, jak wchodzi w taką dialektykę jak Luther, gdzie ta sprzeczność w sensie ścisłym jest częścią tej nauki, nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście to, co pozornie się wydaje takim jakimś paradoksem, sprzecznością, prawda? To, co konieczne, jest zarazem niemożliwe do osiągnięcia. Mówi, to jest coś, co w wielu takich elementach doktryny chrześcijańskiej jest, po prostu jest, prawda? Począwszy od Trójcy Świętej przez zjednoczenie dwóch natur w Chrystusie. Nie bójmy się tego, nie próbujmy za wszelką cenę, tak mówi, podporządkować tej logiki wiary logice filozoficznej. To tyle, te cztery linie jego argumentacji, które właśnie one nie są taką odpowiedzią na krytykę, tak dosłownie, w sensie ścisłym, ale no, trochę takim może nie uchyleniem się, ale pokazaniem, że on trochę inaczej rozumie to myślenie teologiczne. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, już na sam koniec, to jest natura i łaska według Henri de Lubaca i Karla Ranera. Dlaczego mi się to wydaje ważne, żeby tych dwóch myślicieli ze sobą zestawić? Otóż obaj to są, no są uznawani za jednych z największych teologów XX wieku. Obaj, wydaje się, że dość mocno wpłynęli na Sobór Watykański II, a szczególnie na teologię posoborową. I w przypadku Ranera to jest wpływ o wiele mocniejszy niż w przypadku Delibaca. Obaj zajmowali się tematem natury i łaski, przy czym Delibac zajmował się tym tematem jako jednym z głównych zagadnień swojej teologii, a Ranner w takim sensie ścisłym zajął się tym, polemizując z Delibakiem. W sensie szerszym to on też cały czas mówił o tym, prawda? Cały czas również Ranner starał się jakoś przezwyciężyć naturalizm, zamknięcie człowieka w porządku samej natury. Też szukał dróg, prawda, tego, żeby wiara była możliwa dzisiaj, prawda, dla człowieka takiego już żyjącego w tym świecie, który no, taki już odczarowanym, naturalnie niereligijnym, prawda? Więc ten zamysł jest podobny, natomiast oni się w tym sensie, ich te pewne systemy myślenia, one się spotkały dlatego, że Rahner przeczytał, nie czytał Delibacka w oryginale, ale przeczytał artykuł, który był dość wiernym omówieniem jego koncepcji człowieka, właśnie tego pragnienia nadprzyrodzonego. On się ukazał w 50 roku w takim czasopiśmie szwajcarskim Orientierung. Został napisany przez jednego z jezuitów tamtejszych. I on, Rahner, się odniósł do pozycji Delibacka i rozwijając też swoją własną właśnie koncepcję relacji natury i łaski. To chyba to jest nietłumaczone na polski jego artykuł, ale no, tak, no tutaj, prawda, po lewej Delibak, po prawej Rahner, takie tendencyjne trochę zestawienie, ale to są autentyczne zdjęcia, prawda. Oni nie byli jakoś wrogo do siebie nastawieni, bo Delibak cytował Rahnera wielokrotnie, w pozytywnych kontekstach też, natomiast ich pozycje odnośnie natury i łaski dosyć mocno się różnią się subtelnie, ale ta subtelność jest ważna, te subtelne różnice. Tu jeszcze raz podsumowanie pozycji Delibacka, prawda? Jedyny cel ostateczny człowieka to cel nadprzyrodzony. Wyrazem tego jest obecne w człowieku naturalne pragnienie widzenia Boga. To naturalne jest tu bardzo istotne. Celowość jest integralnym elementem natury. No i nie sposób adekwatnie pomyśleć natury ludzkiej bez odniesienia do celu nadprzyrodzonego. Jak o tym, jak na to odpowiada Karl Rahner? Otóż odpowiada, po pierwsze, zgadzając się z Delibackiem, że człowiek taki, jak faktycznie istnieje, jest skierowany ku Bogu, że pragnie Boga rzeczywiście. Ale Rahner to wyraża w takim sobie właściwym języku, nie mówi o pragnieniu widzenia Boga, tylko o obecnym w człowieku nadprzyrodzonym egzystencjale. Egzystencjał, no, jest to pewien wymiar bytu ludzkiego, który różne są te egzystencjały, wśród nich nadprzyrodzony egzystencjał to jest ten wymiar bytu ludzkiego, który odpowiada za jego otwarcie na Boga. I prawda, stwierdzamy w człowieku nadprzyrodzony egzystencjał, który polega na trwałym zorientowaniu na wizję uszczęśliwiającą. Ta wizja uszczęśliwiająca jest dla człowieka naprawdę nadprzyrodzona, dlatego nie może być przedmiotem wrodzonej skłonności. To znaczy, mówi Rahner, jest nadprzyrodzony egzystencjał, człowiek jest skierowany ku Bogu, ale to nie jest wrodzona skłonność. Prawda? Mówi, jednak w człowieku historycznym umieszczonym w aktualnej ekonomii zbawczej można sobie wyobrazić pewną jakość, która wpływa na jego substancję, nadprzyrodzony egzystencjał, przez którą autentycznie skłania się ku celowi nadprzyrodzonemu. Co on chce powiedzieć? Człowiek w sensie ścisłym, tak pojęty abstrakcyjnie jako istota tego, kim jest człowiek, on nie może się skłaniać ku Bogu w sposób naturalny, bo to by oznaczało, no właśnie, że to pomieszanie natury i łaski, zdaniem Rahnera. Ale człowiek historyczny, taki, z jakim mamy do czynienia faktycznie w historii zbawienia, on jest nakierowany ku Bogu, bo ma w sobie ten nadprzyrodzony egzystencjał. Podkreślam tutaj jedną rzecz. Nadprzyrodzony egzystencjał, prawda? Rahner mówi, że to jest coś nadprzyrodzonego już w człowieku. Delibacke podkreślał, że pragnienie Boga jest w człowieku naturalne. A tutaj jest mowa o nadprzyrodzonym egzystencjale. Teraz drugi stopień tej argumentacji Rahnera. Nadprzyrodzony egzystencjał, a potencja obediencjalis. On mówi tak, no, istota człowieka, to człowieczeństwo takie abstrakcyjne, nie jest skierowane ku Bogu. Człowiek konkretny, historyczny jest skierowany ku Bogu, bo ma nadprzyrodzony egzystencjał. Jaka jest relacja między tym człowiekiem w sensie abstrakcyjnym, a tym faktycznie zrealizowanym? To znaczy, jak wytłumaczyć, że ten człowiek nieskierowany ku Bogu to jest ten sam człowiek, co człowiek historyczny? To znaczy, że mówiąc o abstrakcyjnym człowieku, nie mówię o jakimś innym bycie, ale też o człowieku. Otóż Rahner mówi, że konieczne jest, by natura duchowa, w sensie tej abstrakcyjnej istoty ludzkiej, charakteryzowała się przez otwarcie na ten egzystencjał nadprzyrodzony, sama z siebie się go przez to nie domagając. Ta otwartość nie może być pomyślana jedynie jako niesprzeczność, ale jako wewnętrzne skierowanie, zawsze przy założeniu, że jest bezwarunkowa. To jest mniej więcej powiedzenie, że ten człowiek w sensie takim ścisłym, abstrakcyjnym, nie człowiek historyczny, on co prawda nie ma nadprzyrodzonego egzystencjału, ale już w swojej naturze ma pewne otwarcie na to otwarcie. Takie naturalne otwarcie na otwarcie. Coś jeszcze wcześniej, prawda? Taką potencjalność. On tutaj używa takiego scholastycznego terminu potencja obediencialis, czyli możność posłuszeństwa, że jakby ma taką możność, żeby przyjąć w siebie ten egzystencjał nadprzyrodzony, nie stając się przez to kimś innym, że natura nie zostaje przez to zniszczona. Do czego to prowadzi? Otóż prowadzi to do tego, że w Uranera wydaje się, że są jakby dwa stopnie tego, co nadprzyrodzone w człowieku. Człowiek taki czysto naturalny to jest ten człowiek abstrakcyjny, który jest jakoś otwarty na posiadanie tego egzystencjału nadprzyrodzonego. W nim jeszcze nie ma nic nadprzyrodzonego, w tym człowieku. Ale człowiek historyczny ma w sobie już to otwarcie, ma w sobie nadprzyrodzony egzystencjał. Nadprzyrodzony to znaczy coś, co już zostało mu przez Boga w historii darmowo darowane. I teraz ten nadprzyrodzony egzystencjał jest otwarciem na nadprzyrodzony dar, na łaskę. Dlatego u Ranera wydaje się, że można mówić o dwóch stopniach tego, co nadprzyrodzone w człowieku. Abyśmy mogli przyjąć Boga, nie sprowadzając Go przez to przyjęcie niejako do naszej skończoności, mówi Raner, musi być ono, to samo udzielenie się Boga, podjęte przez samego Boga. Zaofiarowane człowiekowi samo udzielenie się Boga jest również koniecznym warunkiem umożliwiającym Jego przyjęcie. Żeby Bóg mógł się człowiekowi darować, to też Bóg musi wcześniej darować człowiekowi możliwość przyjęcia Boga. Prawda? Jest takie pewne koło, łaska przed łaską jakaś, prawda? Jakaś coś nadprzyrodzonego przed faktycznym darem łaski, żeby człowiek był zdolny w ogóle do przyjęcia tego daru łaski. U Delibaka jest, prawda, zupełnie inaczej, tak? Tutaj takie podsumowanie tych dwóch pozycji. Raner zgadza się z krytykami Delibaka, że umieszczenie skierowania ku łasce już na poziomie natury oznaczałoby ściągnięcie łaski do poziomu natury. Dlatego uważa, że samo nakierowanie ku łasce jest już darmowym darem, jakby łaską przed łaską. Jeśli u Delibaka mowa jest o naturalnym pragnieniu widzenia Boga, u Ranera odpowiada mu nadprzyrodzony egzystencjał. Nadprzyrodzony, prawda? Czyli u Delibaka nie ma żadnej łaski przed łaską. Jest po prostu natura otwarta na Boga. U Ranera jest natura otwarta na otwarcie na Boga. W związku z tym ten człowiek historyczny, który już został obdarowany nadprzyrodzonym egzystencjałem, on już przez sam ten nadprzyrodzony egzystencjał w jakimś sensie żyje w sferze łaski, prawda? Jakoś zostaje już dotknięty tym, co darmowe, co nadprzyrodzone. I teraz takie twierdzenia, one mogą być bardzo niebezpieczne. I te niebezpieczeństwa zauważył taki współczesny teolog, on niedawno w Polsce gościł zresztą dwa razy, John Milbank. On ma taki, w ostatnich latach miał taki trochę status gwiazdy teologicznej, prawda? Teolog anglikański, przywódca takiego ruchu tak zwanej radykalnej ortodoksji, ale to w takim sensie nie najbardziej intuicyjnym rozumienia tego słowa. Teolog anglikański, który bardzo się inspirował w swojej twórczości, inspiruje Delibakiem, napisał taką książkę, w zasadzie jego najbardziej znane dzieło, chyba to 2004, to jest pierwsze wydanie, prawda? Teologia i teoria społeczna, gdzie rozprawia się z całą teologią lat 70., 80., szczególnie z teologią wyzwolenia, z różnymi takimi wersjami politycznej teologii, prawda? Takiej teologii sprowadzonej do polityki. tą teologię, która jest uprawiana na podstawie teorii społecznej zaczerpniętej z różnych filozofii, głównie marksistowskiej. I on twierdzi, że te wszystkie niedobre teologie, które wtedy się rozwijały, ta teologia wyzwolenia szczególnie, one wszystkie mają swoje źródło w tym, w jaki sposób Karl Rahner ujmował relacje natury i łaski. Również inne takie dzisiaj nawet szerzące się poglądy teologiczne, jak na przykład teologia religii, gdzie zanika już wyjątkowość chrześcijaństwa pośród innych religii, również zdaniem Milbanka mają swoje źródła u Rahnera. W jakim sensie? Otóż jeśli Rahner mówi, że człowiek historyczny, czyli każdy człowiek faktycznie istniejący, jest obdarowany tym otwarciem na Boga, tym nadprzyrodzonym egzystencjałem, jako czymś, co już jest nadprzyrodzone, już jest jakąś łaską, to tak jakby chciał powiedzieć, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy przyjął chrzest, prawda, czy został obdarowany łaską w takim sensie historycznym, czy zetknął się z Chrystusem w takim sensie historycznym, już jest w łasce, tak? Że zanika ta różnica między otwarciem na łaskę, a łaską w takim sensie ścisłym. I dlatego, no właśnie, Rahner może tą drogą dojść do takiej koncepcji, że każdy człowiek w zasadzie jest chrześcijaninem, prawda? Bo każdy człowiek już został dotknięty w głębi swojego jestestwa, został dotknięty łaską, został obdarowany otwarciem na Boga. I teraz czy to jego otwarcie takie abstrakcyjne, transcendentalne zostanie wyrażone w sposób konkretny jako wiara chrześcijańska, czy nie, to w zasadzie u Rahnera jest już drugorzędne, prawda? Bo on już jakoś uczestniczy w tej sferze łaski. I to odnośnie tych teologii religii u Rahnera, to jakie są konsekwencje jego pozycji. Natomiast druga rzecz. Rahner, jemu bardzo zależało na tym, żeby teologia była zrozumiała dla ludzi też spoza świata teologii. I on starał się wyjaśnić, na czym polega to otwarcie człowieka na Boga, otwarcie na łaskę, w czym się przejawia konkretnie. Delibach raczej mówił o pragnieniu Boga jako takim. Nie próbował tego przekładać na konkretne doświadczenie. Nawet mówił, że ta teza o pragnieniu naturalnym to jest teza teologiczna, a nie filozoficzna, ani psychologiczna. Natomiast Rahner próbuje jakoś to filozoficznie przełożyć i szczególnie skupił się na wolności ludzkiej, prawda? Na tym, że no jakoś to otwarcie na łaskę wyraża się w wolności. I przez to też, to Milbank twierdzi, że podkładając jakby pod otwarcie na Boga to pragnienie wolności i pokazując, że to już jest, tak, to otwarcie na Boga już jest nadprzyrodzone, już jest w jakimś sensie łaską, to on stoi u źródeł takiego poglądu w teologii wyzwolenia, gdzie wyzwolenie polityczne, społeczne staje się celem chrześcijaństwa jako takiego, prawda? Bo już nie potrzeba wyzwolenia nadprzyrodzonego w sensie ścisłym. Wystarczy nam to wyzwolenie ludzi uciśnionych tu na tej ziemi i nie trzeba oczekiwać nic więcej, bo to już jest nadprzyrodzone, to już jest realizowanie Ewangelii, to już jest realizowanie chrześcijaństwa. Tak, na tym zakończę, na tej krytyce Rahnera. Natomiast jeszcze chciałbym na sam koniec zupełnie takie pytania do przemyślenia, rzeczy, nad którymi ja się sam zastanawiam. Po pierwsze, na samym początku mówiłem o tym, że ten cały system Delibacha, cała jego myśl była próbą poradzenia sobie z problemem naturalizmu, sięgając do korzeni, do źródeł. Mowa była też o tym, że jakoś ten pogląd Delibacha przeniknął do teologii, też do nauczania Kościoła. Natomiast możemy zauważyć, że naturalizm dalej się szerzy, dalej trzyma się mocno. I to jest pytanie, prawda, o trafność diagnozy Delibacha wobec tego, tak? Pytanie, czy skoro udało się jakoś uleczyć te błędy w teologii, no a czy konsekwencje rzeczywiście, czy owoce są takie, jakich żeśmy się spodziewali? A druga rzecz, jak była mowa o tym odgórnym kierunku w teologii, Dalibak postuluje, żeby w teologii zaczynać zawsze od Boga, zawsze od teologii, bo inaczej zejdziemy na manowce. Czy to nie jest pewne utrudnienie w dialogu ze światem takim pozateologicznym, prawda? Czy kiedy ja mówię, że natura to jest zawsze skierowana ku Bogu, że mnie interesuje ten teologiczny koncept natury i nic więcej, czy w ten sposób jakby nie tracę możliwości wypracowania jakiegoś wspólnego pojęcia natury, które byłoby do przyjęcia również przez innych? Na koniec takie jakieś dwie myśli, które mi się nasuwają. Bardzo dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy księdzu Andrzejowi za wykład, którego my się wszyscy wysłuchaliśmy z wielką przyjemnością. Ja muszę powiedzieć, że ja się zajmuję tą tematyką, a mimo wszystko, szczególnie w tej drugiej części, było wiele rzeczy, które były dla mnie zupełnie, zupełnie nowe i bardzo interesujące, więc szczerze dziękuję za ten wykład. Chciałbym Państwa zaprosić na kolejny wykład z naszego cyklu, który odbędzie się już po świętach, 12 kwietnia. Tym razem naszym gościem będzie profesor oksfordzki, ksiądz Andrew Pinsent, który wygłosi dla nas wykład Cnoty dzieci bożych Akwinata i życie łaską. Co ciekawe, ksiądz Pinsent, który jest jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów, prezentuje, o ile dobrze rozumiem jego myśl, tę opcję, która została w XX wieku bardzo mocno skrytykowana. To znaczy on uważa, że to raczej Kajetan miał sporo racji i że to Kajetan dobrze zrozumiał świętego Tomasza i że w gruncie rzeczy to wszystko, co działo się w XX wieku, było dla niego pójściem w bardzo nieciekawą stronę. Także myślę, że tym bardziej będzie ciekawe wysłuchanie kogoś, kto prezentuje taką pozycję, która wydawała się, że już jest zupełnie pogrzebana i że jedynie do takich rekonstrukcji natury historycznej. Bardzo Państwa zapraszam 12 kwietnia o godzinie 19:00.